Pamiętam, jak jeden z moich profesorów zawsze nam powtarzał to: synki, pamiętajcie, że najważniejsze w życiu jest to, żeby rzeczy najważniejsze były w nim najważniejsze. Co on chce powiedzieć? No, myślałem, że tylko się tak z nami bawi, przekomarza, ale rzeczywiście dzisiaj żyjemy w takim zamęcie informacyjnym, że wybrać te właściwe informacje, te właściwe treści, to jest wielka rzecz. I w swojej hierarchii priorytetów, spraw życiowych się zgodzić co do tego, co jest w moim życiu najważniejsze, najistotniejsze. I na tym się skupić. Na tym skupić swoją energię. Bo jesteśmy rozproszeni, bracia. Jest tak wielowątkowość, a wielowątkowością potrafią się tylko kobiety zajmować, nie my. Widzę, że niektórzy to od razu podłapali. Tak, my jesteśmy jednozadaniowi, jesteśmy skoncentrowani, zafokusowani na czymś i wtedy to dobrze robimy. I błogosławiona kobieta, a na dodatek jeśli jest moją żoną, to już w ogóle, która to zrozumie. Także dzisiaj przeżywamy taki czas. Może redefiniujemy pewne rzeczy, proste rzeczy. Ale proste rzeczy są właśnie te proste, są najważniejszymi często w naszym życiu. Zdaję sobie sprawę z tego całkowicie i bym się zdziwił, gdybym przed wami odkrywał Amerykę. Nie po to tutaj przyjechałem. Ja chcę nas zatrzymać tylko. Mamy 4 godziny, chcę nas zatrzymać i skupić naszą uwagę i przejść z tego poziomu, nie wiem na ile się mi to udaje, na pewno to zapiszecie, stąd dotąd. To nie jest wcale krótka droga. To czasami jest najdłuższa droga w życiu. I marzę o tym, żeby coś przeskoczyło, żebyśmy po prostu się obudzili z tego letargu. I zrozumieli, że męskość to nie jest płeć męska. Wielu osobników o płci męskiej nie jest mężczyznami. Żyją i zachowują się tak po prostu, jakby nimi nie byli. Brakuje wzorca. Przyjęcia wzorca do naszego życia. Wolimy być jak mój kolega. Oczywiście to jest żart, że to był mój kolega. To jest pewien dowcip, który miał lat mniej więcej tyle co ja i miał pewien problem. Moczył się w nocy. Jeżeli się z tym utożsamiasz, masz taki problem, proszę nie podnoś ręki. Możemy w kuluarach o tym porozmawiać. Postaram się pomóc. I z takimi rzeczami się zmagamy jako mężczyźni. Po latach spotkał przyjaciela na drodze, bo się długo nie widzieli i przyjaciel od razu rozpoznał, patrząc na niego, że ma problem. Stary, co jest? Jak się ma przyjaciela, to nawet po latach, jak się go spotka, to kiedy do gadki dojdzie, to tak jakbyś go wczoraj widział. No i gadają, a on mówi, co ty taki smutny jesteś, zblazowany, stary, no co się z tobą... Mów. Nie, wiecie, nie? Po latach nie widzieli się, wszystko jest dobrze. Kurczę, nie denerwuj mnie, nie? Bo ci po prostu coś zrobię, nie? Jesteś moim przyjacielem, mów, co się stało, bo widzę, że po prostu życie z ciebie uchodzi. No dobra, powiem. Moczę się w nocy. O, ja cię. Wiesz, miałem ten sam problem. Nadzieja. Solidaryzacja. Utożsamienie się, empatia. To wszystko nastąpiło. Wow. Mówi, wiesz co? I dostałem taki adres psychologa, proszę bardzo. Wziąłem wizytóweczkę, ja też dostałem. Nie wiem, skąd ten brat wiedział o moich problemach. No nie, to tak zupełnie coś innego, bardzo fajne, dziękuję. Mówi, idź tam pod ten adres, ci pomogą. Mówi, zgłupiałeś? Ja mam 50 lat, człowieku, gdzie ja pójdę do jakiegoś psychologa? Lipa, naciąganie. W ogóle nie przyznam się do tego, w życiu, nie? Mówi, masz, zrób to, co uważasz, jak się spotkamy, to pogadamy. Minęły 3 miesiące. Idzie ulicą, znowu spotyka swojego przyjaciela. Rozpędził się, rzucił mu się w ramiona. Słuchaj, stary, naprawdę dziękuję ci! Ale gdzie ty byłeś przez te lata? Człowieku, ja miałem taki problem, a ty miałeś takie znajomości, że nie powiedziałeś, wiesz, co to za facet? No, zjawisko, po prostu moje życie się zmieniło. Pomógł ci? No pewnie, że mi pomógł. No ale to jak to, nie moczysz się już? Nie, no moczę się, ale teraz jestem z tego dumny. To pewna humorystyczna ilustracja naszej męskiej postawy. I naprawdę często się o to rozbijamy. Ja się często w życiu, w relacjach z mężczyznami z tym spotykam. Wolimy pójść w tym kierunku. Jakoś sprawy pozałatwiać. Jakoś sprawy rozwiązać. Byleby tylko nie skonfrontować się z prawdą, która ma moc nas wyswobodzić. Oto, to dzisiaj tutaj robimy. Ponieważ Biblia o tym wyraźnie mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. Staramy się tylko to zrobić. Więc zanim pójdę dalej, pozwólcie mi na kilka słów podsumowania. Co już zrobiliśmy? Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że płeć męska to jest kwestia urodzenia. Na to nie mieliśmy wpływu. A bycie mężczyzną to jest kwestia wyboru. Jakim mężczyzną będę, zdecyduję i muszę zdecydować ja sam. Dzisiaj to się dzieje. To się dzieje w naszym życiu. By to nastąpiło, bym mógł zdecydować, jakim będę mężczyzną, muszę mieć wzór, wzorzec. Zadałem pytanie, jaki jest twój? Powiedziałem trochę o moim życiu rodzinnym, o relacjach z ojcem i powiedziałem wam, jaki był mój. Bo być może się z tym utożsamisz i będziesz chciał coś z tym zrobić. Dziwy wzorzec znajdujemy w Chrystusie i ten mamy naśladować. Przeczytałem list do Filipian, 2:5, werset do 11 i powiedziałem, że tam jest esencja. Tam jest kwintesencja naszej męskości. Z tego wynikają dwa pytania. Dalej nie pójdziemy, jeśli nie znajdziemy odpowiedzi na nie. Kim jest dla ciebie Pan Jezus Chrystus? Kim jest dla ciebie Pan Jezus Chrystus? I drugie, które z tego wynika. Czy podejmiesz tą drogę męskości? Czy zaczerpniesz i postanowisz naśladować ten typ męskości w swoim życiu? Czy dasz się z tego ograbić? Inne są też atrakcyjne i łatwiejsze. To jest najtrudniejsza męska droga, ale jedyna, która jest zbawienna. I jedyna, która pozwoli nam żyć w Bożym planie. Pozwoli nam być spełnionymi mężczyznami. Gdy patrzę razem z wami do Bożego Słowa, to mam nadzieję, że do tej pory bardzo wyraźnie widzimy, że męskość to nie jest stan dziedziczny. W ten sposób nie staje się mężczyzną. To nie jest szczęśliwy traf i to nie jest żadna magia. Ja to nazywam procesem budowania. My się stajemy mężczyznami. To jest budowanie warstwa po warstwie, zasada po zasadzie, decyzja po decyzji, dlatego tak w pewnym momencie sfokusowałem się na dyscyplinie. Improwizowanie i spontanizm tutaj nie wystarczą, bo stawka jest zbyt duża. Dlatego tak ważna jest instrukcja w naszych dłoniach. My mężowie, ojcowie, mężczyźni, tam gdzie żyjemy, nie zrealizujemy Bożego planu bez tej instrukcji. Życie nam przecieknie. Myślę sobie tak i powiem to w ten sposób. Właśnie wtedy, kiedy mężczyźni przyjmują odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Mężczyźni przyjmują odpowiedzialność za swoje decyzje. To ja mam do czynienia i tak to nazywam z dojrzałością. Kiedy mężczyzna podejmuje odpowiedzialność za swoje decyzje, podejmuje decyzje za siebie i innych, to jest dojrzałość. I dla mnie to jest esencja męskości. Tak rozumiana dojrzałość. Do takiej dojrzałości Bóg chce nas doprowadzić. I o tym mówi również list do Efezjan. To jest ta pełnia Chrystusowa. To jest ten typ dojrzałości. Mówiąc, nie bądźcie dziećmi w niczym, w myśleniu w niczym, ale bądźcie dojrzali. I tą dojrzałość widzimy w Panu Jezusie Chrystusie, który robi rzeczy najbardziej ekstremalnie trudne, ale z powodu relacji z Ojcem i miłości do człowieka podejmuje te decyzje, wychodząc z miejsca swego komfortu. Takich mężczyzn kościoły potrzebują. Takich mężczyzn potrzebują rodziny, społeczności i jest po prostu lipa i klapa, bo takich mężczyzn nie ma. A mężczyzna dzisiaj, wiecie, z czego jest zadowolony? Kiedy może powiedzieć, przecież ja pomogłem swojej żonie. Ale o co chodzi? Po co to całe zamieszanie? Dzisiaj rano się obudziłem, ona mnie poprosiła, ja jej pomogłem w zakupach, pomogłem jej sprzątać w domu. Ma złotego faceta. To nie jest tylko zabawa w słowie, w słowa. Do pomagania została stworzona mężczyźnie kobieta. Ktoś już to odkrył z was, bracia, w Bożym Słowie? Do pomagania została dla mężczyzny stworzona kobieta. A mężczyzna był fajterem. Mężczyzna był nadającym kierunek. Mężczyzna był tym, który chodził na polowania, który zajmował się zdobywaniem wszystkiego, co do życia było potrzebne, a kobieta tylko pomagała. Po to była stworzona. Nie zamieniajmy tych ról. To nie jest Boży wzorzec. To ściąga na rodziny, na kościoły. Nie chcę użyć za dużych słów, ale jakby dalekosiężnie pewnego rodzaju przekleństwo. Ponieważ ten wzorzec przekazujemy dalej i dalej i dalej. A rodziny i żony powinny być szczęśliwe z tego powodu, że mężczyźni zdecydowali się pomagać. I to i tak jest mistrzostwo świata. Czy przyjąłeś tę odpowiedzialność? Bóg wzywa mnie, bym zauważył, to dzisiaj robimy, zaakceptował, że moje decyzje, moje wybory mają wpływ nie tylko na moje życie, ale mają i będą miały zawsze wpływ na życie świata, który jest wokół mnie, ludzi, na których mam wpływ. A przykład apostoła Pawła mówi o tym, że mamy wpływ. Niektórym Bóg da większy wpływ i takich ludzi nazywamy różnie, czasami też pastorami. Ale wpływ na tych, którzy cię otaczają. Masz codziennie wpływ, możesz zdecydować jaki. Czy będzie to wpływ dołujący, destrukcyjny? Czy przy tobie ludzie będą uskrzydleni i zachęceni do lepszego życia? To jest bardzo ciekawe słowo w Starym Testamencie. Nie wiem, czy kiedyś się z nim spotkaliście. Radach. Ono jest na samym początku, który mówi o tym to słowo, że zostaliśmy stworzeni do przywództwa, do tego, żeby prowadzić, do liderstwa. Przeczytam. I błogosławił im Bóg. Albo inaczej, 26 werset 1 rozdziału. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego i tak dalej, podobnego do nas. To jest bardzo ważne. I niech panuje. Bardzo lubimy jako mężczyźni to słowo. I jeszcze ono się ciekawe, że to słowo, tylko to się pojawia. Później jak jest opis, dalej się pojawia. Bo zobaczcie, 28 werset 1 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie, czyńcie sobie poddaną i niech panuje znowu. Ale to jest bardzo ciekawe słowo w języku hebrajskim, to słowo radach. Bo niech przewodzi, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Niech będzie liderem. O, to jest ważne dla mnie słowo. Niech przewodzi, niech prowadzi. Ale uwaga, to jest ważne odkrycie dla mężczyzny, bo mamy tutaj różną linię stereotypów. Trzeba to odmitologizować. Nie chodzi o władanie, o despotyzm, o narzucanie swojej woli. To bycie liderem, to prowadzić, to jest przez przykład. Znacie to już skądś? Tą koncepcję liderstwa? Przewodzi, prowadzi przez przykład? Nie czytaliśmy listu do Filipian? Takiego bądźcie usposobienia. Czy nie tak Chrystus nas prowadzi? Czy wymaga od nas rzeczy, których sam by nie zrobił? Czy chce nas poprowadzić do miejsca, w którym nie był? Czy to nie jest liderstwo tego typu, popatrz jak ja to robię. Chodź, teraz to zrobimy razem. Chodź, teraz zrobisz to ty, a ja popatrzę. Pójdźmy, a teraz ty pokaż to innym, jak można to zrobić. Czy to nie jest ten typ przywództwa? Jeżeli ojciec, mąż, sąsiad, brat w kościele nie rozumie, że to jest ten rodzaj wpływu, to zobaczcie, jaka tworzy się lipa. Jakie mamy problemy. Jakie mogą toksyczne związki powstać. A wystarczy, żeby uczeń był jak mistrz. O tym dzisiaj mówimy. Do tego siebie zachęcamy. I pozwólcie na przykłady pewne przykłady bardzo konkretne. Ludzie w Biblii to rozumieli. To nie jest tak, że rozmawiamy o pewnej koncepcji, ludzie w Biblii tego nie rozumieli, nic z tym nie robili. Może tego nie odczytywałeś w ten sposób, ale ja z całej plejady gwiazd lubię wybierać takie, o których rzadko mówimy. Jest tych facetów mnóstwo w Biblii. Dobrze o tym wiecie. Niektórzy z was przeczytali Biblię dużo więcej razy niż ja. Nie będziemy się licytować, prawda, bo to nie o to chodzi. Ale chcę podać jakiś ciekawy przykład. Faceta, który zrozumiał, o czym my mówimy, zaakceptował, że jego wybory, jego decyzje mają wpływ nie tylko na jego życie, ale na tych, których kocha, na środowisko, w którym żyje. Słyszałeś już o takim gościu, który ma na imię Szamgar? Jest w Biblii, mówię wam, udowodnię to. Księga Sędziów, 3 rozdział, 31 werset. Zobaczcie, jak dużo o nim wiemy. Ta wiedza nas przygniata. Księga Sędziów. Oczywiście dla tych, którzy nie są takimi namiętnymi czytelnikami Biblii, łatwiej jest to Stary Testament. Jakąś taką delikatną próbę uśmiechu widziałem na niektórych twarzach, kiedy powiedziałem, że to jest w Starym Testamencie. Tak, to był żart. Czyli jednak nie jest, pastor mówi. Dobra. Popatrzcie, jaki masakryczny wywód. 3 rozdział, 31 werset. Nie chciałoby się coś więcej o tym facecie przeczytać? No ale patrzymy i to jest 31 werset. Kiedyś Bóg zwrócił moją uwagę na ten tekst. Coś sobie na marginesie napisałem, za chwilę wiem co. A potem odkryłem, że wcale nie jestem autorem tych słów, tylko pewien mężczyzna, który nazywa się Arthur Ashe. To było takie dziwne odkrycie. Myślałem, że ja jestem autorem tych słów. Ale to są fajne odkrycia. A po nim, już wiecie po kim, bo tam byli wcześniej inni sędziowie, był Ehud. Następuje taki sędzia, przywódca, moglibyśmy powiedzieć najogólniej, jak Szamgar. Syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Pomyślisz, jaka może być tutaj zawarta informacja, prawda? Ale ja cię proszę, pomyśl i pójdź tą drogą trochę ze mną. Ja wam chcę pokazać, jak mężczyzna, taki jak wy, rozkminia Boże Słowo, kiedy dłużej pozwoli Panu Bogu wpływać na swoje życie. To była taka fajna lekcja dana mi przez Boga. Zacząłem drążyć, kiedyś przygotowałem jakiś wykład. Szamgar, nastał Szamgar. Co to za facet ten Szamgar? Co można wydedukować o nim? Czego można się nauczyć? Widzimy, że jest w bardzo konkretnym miejscu swojego życia. Kim jest Szamgar? No jest Izraelitą. Wszyscy dobrze wiemy, że Izraelici to byli zawodowi żołnierze. Trenowali Krav Magę. Z tego co wiem, mój syn mi mówił, że chyba właśnie w tamtym momencie gdzieś ten tajski boks i to jiu-jitsu się rozpoczęło. Każdy z młodych Izraelitów musiał iść do szkoły sztuk walki. Musiał nauczyć się władać różnymi rodzajami broni, żeby móc bronić swoją rodzinę, swój naród. Tak to mniej więcej u Izraelitów wyglądało, prawda? Znając historię Izraela. Chyba, że było inaczej, bracia. Że Izraelita przeciętny, każdy niemal, był pasterzem. Że był to jednak naród pasterski. I jest to wiedza tajemna, o której prawie nikt nie wie, prawda? I widzimy go tutaj, ja tak to wyczytuję, możecie się z tym nie zgadzać, powiedzcie więc, że to jest tylko nadinterpretacja kaznodziejska, faceta, który ma pewne bardzo trudne, ale życiodajne, życionośne zadanie, paść krowy. Bo wspomniany jest oścień na krowy, jest to tajemna broń, prawie tak samo skuteczna jak wyrzutnia rakiet. dalekiego zasięgu. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czym jest oścień. Mówię ci, to jest bardzo skomplikowana broń. To jest taki naostrzony drąg. Po to, żebyś mógł w tyłek żgać krowę, wołu, by szła ta krówka, ten wół tam, gdzie ty chcesz, żeby szedł. Kiedy byłem młody, Boże, jak to brzmi. Przełapuję się na tym nieraz w kazaniach. Kiedy byłem młody, dawno temu, jakiś czas temu, jedno z moich ulubionych zadań było pasienie krów. Kiedy jeździłem do swojej rodziny, miała ogromną gospodarkę, miała wiele krów, uwielbiałem to zadanie. Ponieważ krowy się na pastwisko dostarczało, prowadziło, taki kij naostrzony był bardzo potrzebny, żeby żgać w te tyłki. Ona tak fajnie, ta krowa, tak wiecie, jak się żgało w tyłek, to takie coś robiła. Ale szła tam, gdzie chciałeś. I na tym pastwisku one się pasły. A ty wiesz, co robiłeś? Leżałeś na dowolnie wybranym boku i miałeś to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. I nie było tam nikogo i do żadnych zadań specjalnych, a często tych zadań było tyle, bo wiecie, jak jest duża gospodarka. Nikt mnie nie gnał już. A ja wykonałem tą odpowiedzialną i ciężką robotę. Pasłem krowy. I może tak było, może tak nie było, ale ja tak rozumiem tą historię. Jest facet, który jest w pewnym bardzo konkretnym miejscu i coś się dzieje w jego życiu. Może ty jesteś takim. Ja w takim byłem. Uciekałem od odpowiedzialności. Wierzyłem, że rzeczy się jakoś ułożą w moim życiu. Że małżeństwo będzie super, żona będzie super, że Kościół będzie super. Uciekałem od wszystkiego i od wszystkich, żeby mieć tylko ten święty spokój. Zauważyłem, że nie byłem jakimś niezwykłym mężczyzną w tym momencie. Zauważyłem, że większość facetów w taki sposób funkcjonuje. Boże, dajcie mi tylko atrybut męskości. Bo ten ma władzę. Kto ma atrybuty władzy? I nie ruszajcie mnie z tej kanapy, bo mi wolno. Teraz jest mój czas. A nie mówię, co się dzieje obok, bo sobie to potraficie wyobrazić. Został doprowadzony do pewnej bardzo ciekawej sytuacji ten facet. Tak sobie to wyobrażam. Więc jest wyćwiczony w sportach walki. Ma wyrzutnię rakiet dalekiego zasięgu. Jest przy życiowym zadaniu. Pasie woły. Może też krowy. I coś widzi. I musi się zdecydować, co zrobi. Wiecie, co widzi? Umiecie to wyczytać z tej historii, co widzi? Nadciągają Filistyni. Oni są w twoim życiu obecnie. Wiecie, to nie jest tylko przeduchowienie. Wiecie, że jest i taka perspektywa eschatologiczna w Biblii. Często komentatorzy Starego Testamentu mówią, że Filistyni, ten szczególnie naród, wojna między Izraelem i Filistynami była od zawsze. To gdzieś koresponduje z tekstem z listu do Efezjan, gdyż bój toczymy. To nam wskazuje myśli, to nas prowadzi w tym kierunku. Nie stoczyliśmy, toczymy, bracia. Każdy z was ma do stoczenia konkretne walki. Mógłbym o tym mówić dużo, po to jest stworzony mężczyzna. Konkretne boje, nikt za nas tych bojów nie stoczy, bracia. Jeżeli tak pomyślimy i oddamy te walki za cenę świętego spokoju, będzie tylko gorzej, mówię wam. Bo wiecie mniej więcej, jak to wyglądało, kiedy on zobaczył Filistynów? Podbiegł do nich. Powiedział tak, cześć, jestem Szamgar. Jestem częścią narodu wybranego. Ta ziemia, te kobiety, te dzieci należą do mnie. Nie lubię zamieszania. W cenie jest święty spokój. Wiesz, że Pan Bóg jest ze mną. Prosiłbym was, w taki humanitarny sposób załatwmy tę sprawę. Nie wiem, ile potrzebujecie czasu, może 3, może 5 dni. Znajdźcie sobie inne miejsce, rozejdźmy się w pokoju. Szalom. Mniej więcej tak wtedy wyglądało załatwianie spraw. Możemy się pośmiać, ale my dzisiaj, jako mężczyźni, bardzo często tak chcielibyśmy, żeby sprawy były załatwiane. Nie pomagają nam czasy, w których żyjemy, a czasy, w których żyjemy, nazywają się humanizmem. To jest bardzo konkretne zjawisko opisane w literaturze, gdzie człowiek jest w centrum. I chodzi o to, żeby mu było dobrze. Żeby miał strefę komfortu, i to jest ten stan najwznioślejszy w jego życiu. I tą kulturę przenosimy do kościoła. Chcemy, żeby nam było dobrze, bracia. Żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy byli jak najlepiej obsługiwani, bo nam się należy. I kiedy patrzymy na krzyż, Boże, gdzie jest ten krzyż tutaj? No, nie przygotowali krzyża. To coś się nam zaczyna nie zgadzać. Bo to nie jest ten wizerunek. Bo mężczyzna rozpięty na krzyżu z własnej woli, w miejsce tych, których Biblia nazywa grzesznikami, to nie jego przyjaciele. Nie zgadza nam się z tym wizerunkiem. Chyba, że myślimy, że tam na krzyżu, kiedy był skatowany najpierw do rozmiarów trudnych do wyobrażenia, bo ten wizerunek, który my widzimy na filmach, to też jest delikatny. Izajasz mówi, nie był podobny do człowieka. Jak trzeba skatować drugiego człowieka, żeby nie był podobny do człowieka? Powiedz mi. Ja nie wiem. Ja jeszcze tak skatowanego człowieka nie widziałem. Czasami pewne obrazy na filmach, tak? Przepraszam, może się dziwicie, co w tym wielkiego. Nie wiem, moja wrażliwość nie pozwala mi na to zbyt długo patrzeć. Nie napawam się takimi widokami. Nie przysparza mi to raczej ani żadnej adrenaliny we mnie nie wywołuje. To był tak skatowany mężczyzna, a potem był dopiero rozpięty na krzyżu. Było mu tam dobrze? Czy to jest humanizm? Bacia? O czym my dzisiaj rozmawiamy? Szamgar miał święty spokój, tak jak może ty dzisiaj. Wróg szaleje. Chce twoją żonę. On nie spocznie. Przede wszystkim ciebie. Chce twoje dzieci. Chce twoje życie. Chce życia twych najbliższych. Myślisz, że się będzie pytał? I myślisz, że zdobędziesz to i utrzymasz po prośbie? Myślisz, że w taki humanitarny sposób da się te rzeczy załatwić? Możesz wciąż udawać, że wojny nie ma. W taki sposób też można żyć. Tylko, że na wojnie ci, którzy chcą udawać, że wojny nie ma, i tak tracą życie. Bo kiedy ktoś zobaczy, że ty udajesz na wojnie, że nie ma wojny, to myślisz, że pomyśli, on się bawi, więc zostawię go w spokoju? Wychylisz głowę i dostaniesz w łeb. Niektórzy byli w wojsku, wiedzą, jak to jest. Ja 6 lat nosiłem mundur. Byłem na różnych poligonach, w różnych miejscach. Dlatego właśnie zapytałem, czy rozumiesz, co to znaczy być w sztormie? To pomaga. Prawda, że to pomaga zrozumieć pewne rzeczy? Dlatego dla mnie to jest najlepszy obraz Boga. Kiedy jestem na statku, kiedy kapitan często krzyczy przez radiowęzeł, a są tacy, którzy chcą z nim podyskutować. I widziałem na własne oczy, jak tracą życie. Dlaczego sterówka na statku jest tak wysoko? Bo nie widzisz zbyt wiele na pokładzie. Nie zauważyłeś, ile tam jest różnych urządzeń pokładowych? A ty chodzisz w takim gąszczu, w takim labiryncie. I widzisz może na parę centymetrów, na pół metra najwyżej. A tam się rzeczy dzieją. Tylko kapitan widzi wszystko, całą ma perspektywę. I on wydaje komendy. Jeżeli go nie posłuchasz, tylko będziesz chciał z nim dyskutować, to będą momenty, kiedy naprawdę widziałem, że ludzie tracą życie. Zerwała się lina na zestawie pchanym, lina grubsza od mojego uda, albo przynajmniej taka. I tam są takie napięcia, że ona ścina wszystko z pokładu. Nieważne, ile tam jest stali, ile ton. Jak skalpel. Wszystko ścina z pokładu, a człowiek jest przecięty na pół. I widziałem, jak takie zwłoki leżą na pokładzie i musieliśmy coś z tym zrobić. Albo wyławialiśmy często i gęsto topielców z wody. Topielce to ci, którzy zawsze najlepiej umieli pływać. To jest zawsze mój obraz mojego Boga, który pewne krzyczy do mnie, mówi: ratuj swoje życie i przegram swoje życie, jeśli będę z nim dyskutował i będę się stawiał wyżej niż mój Bóg. Bo tylko on ma pełen obraz mojego życia. Ja nie mam takiego pełnego obrazu. To jest mój kapitan, dlatego chcę go słuchać. Bo widziałem, że posłuszeństwo mojemu Bogu uratuje mi życie i uratuje życie tych, którzy są blisko. Ale cena świętego spokoju, niech mnie nikt nie rusza. Ja chcę mieć swoją strefę komfortu, przecież mi się coś należy. To jest potężna walka w nas. I Szamgar był w tym miejscu. On naprawdę był w tym miejscu. Pastwisko, krowy, święty spokój nadciągają Filistyni. I dziękuję Bogu za ten obraz człowieka, który się postanawia zerwać, powiem dzisiaj głosem Nowego Testamentu, w imieniu Jezusa, tak sobie to wyobrażam, bo coś się stało w jego życiu, bo coś się stało w jego sercu. Wiecie, co on pomyślał? Jeżeli ja się nie ruszę, to już nigdy nie zobaczę mojej żony. Jeżeli ja czegoś nie zrobię, to już nigdy nie zobaczę moich dzieci. Czytaliście coś, słyszeliście, jak te narody walczyły, jak walczyli Filistyni? Używali takich zmyślnych tortur i sposobów odbierania życia, by ludzie, którzy to zobaczyli, byli wstrząśnięci do głębi i bez walki oddali im przedpole. Uruchomcie swoją wyobraźnię, bo ja nie chcę tych wszystkich metod wam opisywać. Co można zrobić, by pozbawić życia człowieka? I on to wiedział. Nic się nie zmieniło, minęły tysiące lat. Wróg wciąż walczy o to, co najbardziej kochamy. A mężczyzna jest wezwany do walki. By chronić. By walczyć. By wyjść ze swojej strefy świętego spokoju. By się poświęcić. By coś zrobić. Bo muszę coś zrobić, bo nikt inny tego za mnie zrobi. Nikt. I on to robi. Taki, jaki jest. Tak sobie to wyobrażam. Zdesperowany, może ze łzami w oczach, nie wiedzący, co zrobi, ale wiedzący, że musi coś zrobić, z Bogiem w sercu, z miłością do tych, których kocha, biegnie. Nie wierzę w to, że nasz kochany Bóg kiedykolwiek takiego mężczyznę zostawi. Bo to jest esencja męskości. Zawsze wspomoże taką postawę. Zawsze. Doświadczyłem tego w życiu i mogę wam o moich bojach opowiadać całe noce, jakie musiałem stoczyć. I na pewno o niektórych opowiem. Zawsze będzie promował takiego mężczyznę. Zawsze go wspomoże. Zawsze taki mężczyzna może liczyć na to, że Duch Pański go ogarnie. Jeśli zacznie chronić i służyć tym, których kocha i poświęci wszystko, nawet swoje życie będzie w stanie poświęcić, będzie gotów poświęcić jak Szamgar. On się musiał z tym liczyć. Ponieważ Filistyni byli zawodowymi mordercami. Filistyni mieli to w swoim DNA. Kroić, zażynać, mordować, zdobywać, podbijać. A Izraelita pasł owieczki albo krówki. Nie miał miecza, tylko naostrzony kij. I taki, jaki jest, w tej swojej miłości do tych ludzi, wparza w szeregi tych Filistynów i dzieją się rzeczy niesamowite. Powiesz mi, a ty w to naprawdę wierzysz tak dosłownie, że to jest napisane? Miałem taką rozmowę z pewną kobietą, która ze mną rozmawiała. Kiedyś byłem w niej zakochany, ale to są stare dzieje. I mówi: kurczę, ale ty oszalałeś na temat tego Pana Boga. Naprawdę wierzysz w to, że kiedyś ludzie tyle żyli? I tam czyta, tak, prawda, te wszystkie genealogie. Mówi: przecież oni prawie 1000 lat żyli. To jest jakaś bajka, nie? To jest jakiś taki przekaz, może jakaś opowieść, ale chyba niedosłownie w to wierzysz. A ja mówię: wierzę, że tak. Dokładnie tak wierzę w Boże Słowo. Powiem ci, że do tego stopnia, że gdybym przeczytał o tym w Biblii, że to Jonasz połknął wielką rybę, uwierzyłbym w to. Nie, ty, tobie już zupełnie odbiło. Jadę do Warszawy, tam studiowałem. Lubiłem w tych czasach czytać wprost, już nie czytam. Nie pytajcie dlaczego. I czytam naukowcy. Poddali różnym napięciom, naprężeniom, badaniom skórę ludzką. Na tym się skupili. I dowody naukowe, całe profesury tam się wypowiadają. Skóra ludzka ma takie właściwości, że może bez problemu funkcjonować 1000 lat. Ma taką zdolność regeneracji, odtwarzania samej siebie, naprawiania. Jakiś fenomen. Tylko że jest jakaś blokada, której naukowcy nie potrafią zdefiniować. A my otwieramy Biblię i wiemy. Czy to nie jest tam opisane? Prawda, że jest? I mówię sobie, o Boże, to ja jej teraz dam popalić. Artykuł do koperty wyślę. Nie zrobiłem tego. Nie jestem tego typu człowiekiem. Ale przy jakiejś okazji mogliśmy rozmawiać dalej i mogłem jej przekazywać pewne fakty z Bożego Słowa. Bogu dziękuję za ten przykład i widzę tutaj człowieka, mężczyznę, który opuszcza swój święty spokój, miejsce swojego komfortu i podejmuje walkę. Bracia, ja tutaj przyjechałem po to, żeby trochę was obudzić i powiedzieć, że są boje do stoczenia w waszym życiu, a w różnych sferach naszego życia. Do tego będę was wzywał, będę jeszcze o tym mówił, bo opowiem trochę o swoich bojach. Nikt za was tych bojów nie stoczy. Jeśli się nie zerwiecie, nie poderwiecie, będzie tylko gorzej. Bo wróg do wszystkiego uzurpuje sobie prawo i to weźmie. Apostoł mówi do Tymoteusza, my walczymy i wzmagamy się, ponieważ zaufaliśmy Bogu żywemu. To nie jest czas dokonany. To jest czas ciągły. To się wciąż dzieje. I ty dobrze wiesz, że musisz toczyć wiele bojów w swoim życiu. Na początek o siebie samego, o swój pieski charakter, nie do zniesienia, bo ludzie z tobą się męczą. Jesteś niecierpliwy, jesteś choleryczny, wszystko najlepiej wiesz, nikt ci nie będzie nic gadał. Być może mówię to dla mężczyzn, których dzisiaj tutaj brakuje. Przeważnie to tak jest, bo ci, którzy czegoś więcej chcą w życiu, są tutaj. Więc przyjmijcie moje przeprosiny. Trochę się rozkręciłem jako kaznodzieja. A te rzeczy, o których mówimy, nie mają nic wspólnego z człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Ponieważ to nie jest ultracharyzmatyczność, to nie jest fruwanie pod sufitem, chodzenie w Duchu Świętym. Ale jakbyśmy patrzyli do listu do Galacjan, to jest owoc Ducha Świętego. To jest to postępowanie, które było w Chrystusie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. To jest wrażliwy mężczyzna. To jest wychodzący naprzeciw innym mężczyzna. To jest opanowany mężczyzna. Wiele, wiele pięknych cech tam czytamy. Więc może to jest ta walka, którą musisz stoczyć. Najpierw ze sobą samym. To nie jest walka z twoją żoną i z teściową. Czy naprawdę tego nie zauważyłeś, że świat dopiero zmienia się wtedy, kiedy ty się zmieniasz? Ponieważ kiedy ty się zmienisz, wszystko naokoło ciebie zaczyna się zmieniać. Twoje spojrzenie na wszystko zaczyna być inne. Od tego wszystko się rozpoczyna. To jest walka o twoją męskość, o twoją godność, to jest walka o to, jakim mężczyzną będziesz. To jest walka o to, czy opuścisz swoje miejsce, miejsce swojego komfortu, czy pozostawisz swój święty spokój, czy zaczniesz walczyć. To jest walka o to, jakim będziesz mężem. Czy rozumiesz, że to jest tak, to jest władza i autorytet, ale masz ją sprawować przez przykład. Pamiętacie, co apostoł Paweł powiedział? To nie był nadęty pyszałek. Naśladujcie mnie, powiedział. Niektórzy nie lubią z nas tego przykładu z Biblii. Naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Miałbyś w ogóle odwagę powiedzieć komuś, naśladuj mnie? Ale naprawdę on nie wie, co mówi ten człowiek? Czy rzeczywiście, kiedy wszystko w naszym życiu jest na właściwym miejscu, mamy tą odwagę, cywilną odwagę móc powiedzieć komuś, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Tylko wtedy. To znaczy, wiecie, co to dla mnie znaczy? To znaczy dokładnie nie mniej, nie więcej, tylko powiedzieć tak. Słuchaj, ja nie jestem doskonałym człowiekiem. Ja mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w swoim życiu, do przepracowania. Wiele. Ale chcę ci powiedzieć, że jeśli będziesz na tej drodze, na której ja jestem, jesteś na właściwej drodze. Żyj i postępuj przynajmniej tak jak ja. To jest właściwa droga. O to wierzę, że chodzi w Biblii. Jakim będę tatą? Jakim będę sąsiadom? Jakim będę człowiekiem? Jakim będę dzieckiem Bożym? Ciekawa jest historia w księdze Habakuka. To taki mniejszy prorok. Słyszeliście kiedyś, ktoś czytał księgę Habakuka? No, fajnie. Ci mniejsi prorocy to ci, co do 1,60 m urośli. Izajasz i pozostała czwórka to więksi prorocy, bo mieli słuszny wzrost. Śmiejemy się, sprawdźcie, dlaczego tak mówimy. Habakuk powiedział, ja muszę wejść na swoją basztę. Pamiętacie te teksty? Muszę wejść na miejsce swojego posterunku, na swoją basztę. Masz ją? Mówię serio teraz, czy masz swoją basztę? Jako mężczyzna. Jakkolwiek, ja ją mam, wiecie gdzie? Ci, którzy mnie trochę poznali, rozmawialiśmy, to wiecie, na rowerze. Ponieważ nie znalazłem innego sposobu w swoim życiu, żebym mógł się oderwać tak bardzo od napięć, od relacji, od roboty, by się wyłączyć, znalazłem to miejsce na rowerze. Nigdy tyle nie mam czasu na myślenie o Bogu, o Bożych sprawach, na modlitwę, jak tam na rowerze. Ja Cię błagam w imieniu Jezusa, znajdź swoją basztę. Mówi, muszę wejść, stanąć na swoim posterunku, wejść na swoją basztę, by co zrobić? By posłuchać, by dowiedzieć się, co ma mi do powiedzenia. Kto? Żona, sąsiad? Mój Bóg. Myślicie, naprawdę tak w to wierzycie, że to jest tylko słowo do Habakuka? Czy jednak jest to ponadczasowe, uniwersalne słowo? Najpierw do Habakuka, ale potem do każdego z nas. Ja tak wierzę. I to jest moje zadanie, bo Nowy Testament mówi, wejdź do swojej komory. To jest to samo, to jest ta sama myśl. Wejdź do swojej komory, wejdź na swoją basztę. Słuchajcie, ja wiem, jak żyjecie, bo ja żyję tak samo. To jest szalona pogoń. To jest wyrywanie czasu. To jest decyzja, co będzie najważniejsze w moim życiu. To jest wciąż tysiące rzeczy do zrobienia. Ja jestem w tym młynku. Wasz pastor, liderzy są w tym młynku. Oprócz tego wszystkiego, że mamy żony, mamy rodziny, mamy jeszcze kościół. I mamy jeszcze ogólnokościelne sprawy. Musimy się troszczyć nie tylko o nasz lokalny zbór. Ktoś taki jak ja, mam 11 zborów innych pod sobą i muszę je wizytować, muszę się nimi opiekować. Mamy jeszcze wiele innych zajęć. Nie chcemy przed wami tutaj po prostu się popisywać. Bez Chrystusa to jest niemożliwe. Ale skąd bierz siłę? Skąd czerpiemy siłę do takiego życia i do tej walki, o której opowiadam? Gdybym nie stawał na swoim posterunku, nie wchodził na swoją basztę, to jest twoja odpowiedzialność, to nie miałbym żadnych sił. To bym leżał na pysku, rozciągnięty bym był na dechach, a wróg robiłby ze mną cokolwiek zechce. Bo byłbym pusty, jak balon. Splaczały. Nie tylko nasłuchiwać, co mi powie. Habakuk jest również zachęcany do tego, żeby to zapisać. Bo to, co usłyszysz, myśli w twojej głowie są ulotne. I wiecie, że tak jest. A pamiętasz wtedy, co mówiłeś kilka miesięcy temu? Kilka miesięcy temu? Ty zwariowałeś, ja nie wiem za bardzo, co wczoraj mówiłem. Ja tak mam. Dlatego zapisuję. Musielibyście zobaczyć ilość moich dzienników, zeszytów, kalendarzy, wszędzie są myśli. Jak to pięknie jest później wrócić do tego. Czym Bóg mnie zainspirował, co do mnie powiedział. Co? Kiedy ostatnio usłyszałeś ten głos? Piękny, subtelny, łagodny głos Ducha Świętego, który mówił tobie o tym, co o tobie myśli. Nie chodzi o to, żeby zobaczyć swoje życie w różowych okularach. Bóg mówi pięknie. On zawsze mówi niesamowicie. Pamiętacie te 7 listów do zborów małoazjatyckich w Nowym Testamencie w Księdze Apokalipsy? Zawsze rozpoczyna od rzeczy dobrych. Nigdy cię nie zgnoi, nigdy cię nie pomniejszy twojej wartości. Tak działa przeciwnik. Oskarżyciel, takie ma również imię. Zawsze zobaczy coś pięknego w twoim życiu i podkreśli, wyeksponuje tą cechę, by pokazać, jak bardzo jesteś niesamowity, wartościowy, piękny w jego oczach. Zawsze. Tak mówi nasz Pan. Ale potem używa tego subtelnego słowa, ale mam ci też nieco do zarzucenia. To jest pedagog, ojciec. Piękny sposób się do nas odzywa. Jeszcze widzę to. Jeszcze widzę tamto. Hej, stary, podkręcimy trochę tą śrubę? Zrobimy coś? Bo przecież masz być taki jak ja. To jest twoje życie, to jest twoje powołanie. Tak, list do Rzymian. Abyście się upodabniali do obrazu Syna. A co mówi do Galacjan? Nie spocznę, dopóki Chrystus do końca nie będzie w was ukształtowany. Kiedy słyszałeś ten głos? Od tego wiele zależy. Jakim jesteś mężczyzną, jakim jesteś mężem, ojcem, sąsiadem, pracownikiem. Bo może żyjesz w iluzji. To jest również diabelska pułapka. Możesz się całe życie oszukiwać i cieszyć się tym, że masz święty spokój. I pytanie, którego nienawidzisz. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Ja cię. Bo jest to, i to, i to, i to, a wydaje się, że jest tak dobrze, prawda? Czujesz się fantastycznie, masz święty spokój. To się nie układa, tam to się wali, tu są rzeczy niepodopinane, tam żyje w jakichś tragediach emocjonalnych, w jakichś toksycznych relacjach. Tu mi nie wychodzi, tam mi nie wychodzi. Co się dzieje z moim życiem? Cierpią ci, których kocham. Dziękuję Bogu za przykład Szamgara. Zerwał się, poleciał tam i coś czytamy. Wierzę w to, że to jest obraz mężczyzny wrażliwego, bo od tego się rozpoczęło. Coś w jego sercu zadrżało, coś się pojawiło. Zrozumiał, że coś utraci. Zobaczył, że jeżeli czegoś nie zrobi, jego życie już nigdy nie będzie takie, jakie chciałby, żeby było. I taki, jaki jest, wstaje i robi to, co może. I to jest ta myśl, którą zapisałem sobie kiedyś w Biblii. I to jest moje wezwanie do ciebie. Proszę cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że tak mogę powiedzieć. A wiecie, jakiego słowa apostoł Paweł używał nawet? Zaklinam was. Jestem tutaj jak pewien głos sumienia naszego mężczyzn. Nie wolno ci pozostać w miejscu, w którym jesteś. Musisz dalej jako mężczyzna pójść. Pogłębić swoją relację z Chrystusem. Podkręcić swoją miłość do ludzi. Stać się bardziej wrażliwym, posłusznym Bogu, pełnym poświęcenia mężczyzną. To jest Boża wola dla twojego życia. Proszę cię, zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. I zrób to, co możesz. O to cię proszę. I oto razem z tobą będę się chciał za chwilę modlić. Błagam cię, zacznij tam, gdzie jesteś, nie gdzie chciałbyś być. Użyj tego, co masz, nie co chciałbyś mieć. Ja to często mówiłem i słyszałem w życiu. Gdybym ja tylko miał to, ty nie znasz w ogóle mojego życia. Gdybym ja miał to, tyle na koncie, umiał to, ty wiesz, kim ja bym był, co ja bym robił w życiu? A to nie działa. To jest ściema, bracia. Największa moc, którą Bóg ma, została zdeponowana w słabych, kruchych naczyniach. Czytałeś już kiedyś o tym w Biblii? Wiesz, kto jest tym słabym, kruchym naczyniem? Ty. A to jest moc Ewangelii, bo moc Bożej miłości jest w tobie, która rozwala wszystko i zmienia ludzkie życie i życie innych ludzi. I Bóg cię mówi, rozpocznij tam, gdzie jesteś, tam, gdzie mieszkasz, w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, tam rozpocznij. Jak? Użyj tego, co masz. Zobacz, co masz. Popatrz na swoje umiejętności, zdolności. Lubię to powiedzenie, więc wypowiem je głośno. Kiedyś je też utkałem. Bo miłość zawsze znajdzie sposób. Obojętność zawsze znajdzie wymówkę. Miłość zawsze znajdzie sposób. I to widzę, kiedy patrzę na krzyż. obojętność zawsze znajdzie wymówkę. On mógł się wymówić. On mógł zostać przy tych krowach. On mógł zacząć narzekać, że nie umie walczyć, że nie ma żadnego narzędzia do walki. On mógł to wszystko zrobić. Ja też w swoim życiu. Ty też prawdopodobnie, jeżeli myślisz dzisiaj o swojej przeszłości. Ale zrobił to, co mógł zrobić. Stał tam, gdzie był. Wziął ten oścień i natarł na wroga. I czytamy, wybił Filistynów w liczbie 600 mężów. Człowiek bez Boga nie jest w stanie tego zrobić. Ty bez Boga też nie pokonasz wroga. Nie pokonasz. Wróg jest przebieglejszy, zdolniejszy niż ty. Zna tysiące sposobów, by cię załatwić. Twoja oręż, twoja moc jest tylko w Chrystusie. Zrób to, co możesz. On wstał, rzucił się taki, jak był. Wiecie, co się stało później? Morale całego Izraela wzrosło. Wiecie, co się stało z wrogiem? Tak to sobie wyobrażam. Posłuchajcie tego. Jeden pastuch z naostrzonym kijem, to są te opowieści, wpadł w nasze szranki i zatłukł 600 naszych najlepszych żołnierzy. Ty sobie wyobrażasz to? Wiesz, ile oni tam mają tych pastuchów? A ci pastuszkowie mają takie kije? Jak oni przyjdą do naszego wojska, to wiecie, co się z nami stanie? Izraelici, ty słyszałeś, co Szamgar zrobił? On od tych kruch wstał i tym kijem zatłukł 600 Filistynów. No a kim jest Szamgar? On taki pastuch. Ja to jestem kim? A to jak będę miał dwa kije, to ile ja zatłukę tych Filistynów? Wiecie, jak morale się podniosło Izraela? I czytamy później, sprawy miały się już tylko lepiej. Czytamy o tym, to jest piękne zdanie. Wyratował Izraela. Znam kobietę, która nie mogła nic. Była przy despotycznym, bezbożnym człowieku. Miała pragnienia służby. Była w domu, nie miała żadnego zawodu, żadnych pieniędzy. Miała marzenia, żeby dać kasę na misję. Nie mogła nic? Może i nic. Modlitwa jest sposobem walki. Modlitwa jest techniką walki. Dzieje się prawdopodobnie więcej wtedy, kiedy się modlimy, niż wtedy, kiedy robimy. Choć tego nie widzimy. Dlatego my, mężczyźni, nie lubimy się modlić. I myślimy, że modlitwa jest straconym czasem, że nie dzieje się nic. Nic bardziej mylnego. Zaczęła się modlić i któregoś dnia usłyszała takie coś. Dzień dobry, pan ładnie ubrany. Dzień dobry, słyszałem, że w pani ogrodzie żyją robaki. Ja bym chciał, żeby pani te robaki wydobywała z ziemi, dawała mi do tego pudełeczka. Ja płacę duże pieniądze za to. Trzasnęła drzwiami. Ludzie, wariat ten! Uciekła. Ale spotkała swoją sąsiadkę. Opowiadają sobie, mówi. Wiesz, co mi się stało? Oj, truda, wiesz, co mi się stało? Był u mnie gościu w jakiejś takiej garniturze, w rękawiczkach, pudełkiem. Mówi, że jakieś robaki, jak ja mu to dam, zarobi dużo pieniędzy. Wariat, nie wariat. Zamknęłam drzwi, zaczęłam krzyczeć, policja. A truda stoi. A co się tak gapisz? No bo on był u mnie. Jak był u ciebie? No był. I zostawił te pudełka. I ja mu tych robaków nazbierałam i dostałam tyle i tyle kasy. I zwariowałaś? Nie. Prawdziwa historia, bracia. Poszła do domu. Na szczęście ten w białych rękawiczkach był wytrwały. Za kilka dni. Dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę bardzo. Tutaj są te pudełeczka. Ja pani pokażę te robaki w ogrodzie. Pokazał. Proszę je tylko ładować tutaj. Ja będę co tydzień odbierał. Ludzie są zwariowani. Mają nie w porządku pod sufitem. Sami dobrze o tym wiecie. Na rynkach azjatyckich za takie robale płacą niebotyczne kwoty. I ona tymi swoimi rękami, w tym swoim ogródku, grzebała w ziemi i zarabiała kupę kasy w dolarach, bo to się działo za oceanem. W pierwszym miesiącu jej pastor mówi, dała $1000 na misję. W pierwszym miesiącu. Nasza bohaterka wiary. Nasz bohater wiary, Shamgar, zaczął tam, gdzie jest. Użył tego, co ma. I zrobił to, co mógł zrobić. Nic mniej, nic więcej. I przez to wyratowana została nie tylko jego rodzina, ale czytamy cały Izrael. Wpływ mężczyzny według Bożego serca. Chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pomodlili i wiem, że będzie jeszcze chyba przerwa i potem jeszcze znowu mam gadać. Pomódlmy się w taki sposób prosty. Taki prosty sposób. Boże, chcę stoczyć swoje bitwy, swoje walki. Chcę rozpocząć tam, gdzie jestem. Chcę stoczyć te boje w życiu swojej rodziny. Chcę stoczyć ten ważny bój o siebie, o to, jakim jestem człowiekiem, o moje małżeństwo, o moje dzieci, o moją służbę, kościół, pracę. Pozwól mi zobaczyć, co mam. Chcę użyć tego, co mam. Pozwól mi to zauważyć, Duchu Święty, i zrobić to, co mogę zrobić. Chcę wstać z tego miejsca, w którym jestem. Chcę opuścić swoją bezpieczną przystań, zostawić swój święty spokój. Przepraszam Cię, że tego nie robiłem. Przepraszam Cię, że leżałem zbyt często na tym boku, by mieć święty spokój. Przepraszam Cię za to, mój Panie. Ty i Twoja księga wzywa mnie do tego, żeby być Twoim wojownikiem, walecznym mężczyzną. Chcę być jak Shamgar. Pragnę być jak mój Pan. Panie, o to się dzisiaj modlę z moimi braćmi. Wierzę, że Twoja księga nas przekonuje. Wierzę, że Ty w nas pracujesz, Duchu Święty. Wierzę, że ona stawia przed nami wyzwania. Panie, chcę razem z moimi braćmi przepraszać Ciebie za to. Przepraszać. Za to, jaki wzorzec męskości, jaką męskość uprawiałem w swoim życiu. Chcę przeprosić Ciebie za to moje wycofanie, za moją bierność. Za to, że myślałem, że rzeczy się jakoś poukładają, sprawy się jakoś ułożą. Przepraszam, Panie. Zapomniałem o tym, do czego jestem powołany. Wybacz mi. Zapomniałem o tym, że miłość to całkowite oddanie i poświęcenie, złożenie swojego życia w ofierze dla innych. Zapomniałem, że miłość nie ma nic wspólnego ze świętym spokojem, z egoizmem. Panie, zapomniałem, że to ja jestem powołany do tego, żeby walczyć o to, by być podobny do Ciebie. I żeby moi kochani bliscy, moje rodziny, moi bracia, siostry byli szczęśliwsi. Ty to uczyniłeś dla mnie. I Ty mi mówisz, że zapraszasz mnie do tej samej drogi. Że mam Cię w tym naśladować. Bez Ciebie nie dam rady, Panie. Jestem zbyt zadufany, zbyt dumny, zbyt leniwy. Pogrążony w grzechu. Nie dam rady bez Ciebie, mój Panie. Boże, pozwól mi być jak Shamgar. Ten człowiek coś zrozumiał, ja też chcę. Coś się stało w jego sercu, ja to chcę przeżyć. Boże, chcę to zrozumieć, że kiedy wycofam się z tego miejsca walki o tych, których kocham, wróg zabierze wszystko. Boże, taki jaki jestem, chcę powstać, użyj tego, kim jestem, tam, gdzie jestem, z tym, co mam. I daj mi siłę, bym mógł zrobić to, co do mnie należy, zrobić to, co mogę zrobić. Wierzę, że mi wybaczysz. Wierzę, że Boże, przyjmujesz mnie takiego, jakim jestem. I że pozwolisz mi pójść dalej i zobaczyć zwycięstwa w moim życiu. Już dzisiaj oddaję Tobie za to chwałę. I dziękuję Ci za to, co przede mną. Panie, wierzę, że będę wybawiony, że wybawieni będą wszyscy tych, których kocham. a Ty odniesiesz chwałę.